tylko w RMF FM. Nowe informacje ze śledztwa w sprawie fałszywych alarmów bombowych. Czy aresztowany faktycznie wysyłał ze swego laptopa maile z groźbami do urzędów i szpitali? Niejasna i nieczytelna jest ekspertyza, która dotarła do prokuratury, dowiedział się nasz reporter. Gigantyczne szkody w policyjnym budżecie to też nasza informacja. Wiemy, co sprawdzają prokuratorzy. Na koniec pajęczarki w Londynie. Bardzo niejasna jest opinia biegłych na temat laptopa mężczyzny aresztowanego pod zarzutem serii fałszywych alarmów bombowych. Jak ustalił reporter śledczy RMF FM Roman Osica, prokuratura od wczoraj ma tę ekspertyzę po zbadaniu komputera Marcina L. Witam, Romku.
Witam, dzień dobry.
To wyjaśnij, co jest niejasne w tym dokumencie.
No, jak dowiedziałem się nieoficjalnie, opinia nie precyzuje, czy z tego konkretnego komputera, który policja zabrała Marcinowi L w dniu zatrzymania, wysłano wspomniane mail. Opinia jest napisana trudnym, technicznym językiem, niezrozumiałym dla laika, mówimy, osoba znająca sprawę. Dlatego śledczy wezwali na jutro biegłego. Zostanie on przesłuchany i będzie tłumaczył prokuratorom, czy jego analiza oznacza, że Marcin L. wysyłał maile, czy też nie. Wciąż nie ma jeszcze opinii dotyczącej smartfona mężczyzny, który także łączył się ze stronami, z których wysyłano maile z pogróżkami. Gdyby jednak jutro okazało się, że nie można jednoznacznie powiązać zatrzymanego mężczyzny z alarmami, to będzie podstawa do cofnięcia zarzutów.
Jest śledztwo w sprawie niegospodarności w Centrum Usług Logistycznych Komendy Głównej Policji, dowiedział się reporter RMF FM. Postępowanie wszczęła warszawska prokuratura po zawiadomieniu komendanta głównego policji. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Krzysztofie, co konkretnie sprawdzają prokuratorzy?
W zawiadomieniu szef policji twierdzi, że były i obecny dyrektor Centrum Usług Logistycznych spowodowali w policyjnym budżecie gigantyczną szkodę. Mowa jest o 14 milionach 200 tysiącach złotych. Chodzi o okres od 3 listopada zeszłego roku do maja tego roku. Są podejrzenia, że nadużywali uprawnień i nie dopełnili swych obowiązków, a do tego lekceważyli zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Grozi za to nawet 10 lat więzienia.
Rok po trąbie powietrznej, która przeszła przez cmentowo-graniczne na Pomorzu, wciąż trwa tam odbudowa zniszczonych gospodarstw. Przy najbardziej zniszczonej przez żywioł ulicy w tej miejscowości jest Kuba Kaługa. Dzień dobry, Kubo.
Witam.
Co zmieniło się tam od lipca zeszłego roku?
No, przed gospodarzami jeszcze bardzo dużo pracy. W największym gospodarstwie z 7 zniszczonych budynków udało się odbudować jeden. Trwa wznoszenie drugiego. Właściciel na pewno nie postawi już blaszanych silosów na zboże. Trąba porwała wtedy dwie takie konstrukcje. Jedna rozbiła się na domu sąsiadów. W nim przed zimą udało się położyć nowy dach, wstawić okna i przeprowadzić częściowy remont. Obok uszkodzony budynek gospodarczy nie został nawet rozebrany. Mieszkańcy nie mają pieniędzy na usuwanie skutków żywiołu.
Na koniec faktów filmowy obraz. Oto zbliżenie dłoni podciągających się na lince to obraz z kamerki na kasku jednej z uczestniczek protestu w Londynie. Z innej kamery widać z oddali postaci wspinające się po ścianie londyńskiego drapacza chmur. Pod kadrami w internecie tabelka z obecną wysokością i dystansem do pokonania. Grupa działaczek z Greenpeace wspięła się teraz na 85 metr, a wieżowiec ma 310 metrów. Wy wejdźcie na naszą stronę rmf24.pl, mamy odnośnik do tej witryny. Wśród protestujących jest młoda Polka, Violetta Smul. Spektakularną akcję obserwuje Bogdan Morgan. Przypomnij, Bogdanie, jaki jest cel aktywistek i skąd kobiety zaczęły tę wspinaczkę?
Na szarda weszły z dachu stacji kolejowej London Bridge, gdzie dostały się korzystając z drabiny ustawionej na ciężarówce. Świetnie zorganizowana akcja z wyraźnym przesłaniem. Tak, internetowa telewizja Greenpeace na żywo relacjonuje protest. Policja na razie nie próbuje interweniować. Aktywistki zamierzają umieścić na szczycie wieżowca transparent wzywający do ochrony Arktyki przed nadmierną eksploatacją. Wieżowiec Shard stoi w pobliżu budynków należących do koncernu naftowego Shell. Między innymi dlatego stał się on celem tej akcji. Jest też najwyższym obiektem w Europie.
Będziemy relacjonować ten protest w naszym radiu. Staniemy na wysokości dziennikarskiego zadania.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.